Cieszę się, że mogę tu znowu stać przed Wami i dzielić się Słowem Bożym. I tak bardzo pragnę, żeby to było do zbudowania dla wszystkich, bo dla mnie osobiście to było do zbudowania, jak się przygotowywałem i jak czytałem z listu Hebrajczyków z 3 rozdziału. I chciałbym powiedzieć, to jest taka kontynuacja naszego rozważania listu do Hebrajczyków. I żeby trochę przypomnieć, list do Hebrajczyków został napisany przez nam nieznanego autora, ale jesteśmy pewni, że jest napisany przez Ducha Świętego, Słowo Boże. I ten list został napisany do Żydów, którzy żyli w diasporze, którzy nie żyli w Izraelu, żyli w rozproszeniu, a do Żydów, którym została już głoszona Ewangelia, a w tej wspólnocie żydowskiej były takie 3 grupy, do których list się odnosi, autor tego listu się odnosi. To były grupy, pierwsza grupa była Żydów, którzy się już nawrócili, ale byli jeszcze w miarę słabi, ponieważ mieli bardzo duże przeciwieństwo z tego, co ich otaczało, i innych Żydów, którzy mówili, że trzeba dalej dotrzymywać wszystkie rytuały Starego Testamentu, i dlatego potrzebowali, ta grupa Żydów potrzebowała zachętę. Drugą grupą byli Żydzi, którzy słyszeli Ewangelię, którzy intelektualnie jakby rozumem wszystko pojęli i uznali, że to wszystko jest prawda, ale jeszcze nie uwierzyli, nie uczynili ten krok wiary. A trzecia grupa Żydów byli Żydzi, którzy to po prostu w ogóle nie wierzyli i nie poważali, i jakby nawet intelektualnie tego nie przyjmowali, co Ewangelia głosiła. I do tych 3 grup się autor listu do Hebrajczyków odnosi. Dlaczego to mówię? Mówię to dlatego, że ten kontekst jest bardzo ważny. Jak studiujemy, czytamy ten list do Hebrajczyków, to autor w poszczególnych akapitach albo pasażach się odnosi do tej, albo do tej, albo do tej grupy. I jak zauważymy, do kogo on mówi akurat w tym odcinku tekstu, to wtedy możemy ten odcinek tekstu lepiej zrozumieć. Więc dzisiaj będziemy rozmawiać o rozdziale 3, wersety 1-6. I tu się autor listu do Hebrajczyków odnosi do tych Żydów, którzy już uwierzyli, ale byli jeszcze w swojej wierze słabi. On ich chce tu zachęcić w tym tekście. Będziemy czytać, albo czytaliśmy już w tym 1-6 wersetu, że tam jest bardzo dużo mówione o Mojżeszu. Żeby zrozumieć ten odcinek, tych 6 wersetów, jest dobre, żeby sobie przypomnieć trochę, kto to był, czy kim był Mojżesz. Mojżesz był postacią, która jest między Żydami bardzo poważana. Jest to tak naprawdę najwięcej poważana postać w historii żydowstwa. Żydzi bardzo poważają, i Mojżesz był tym, który rozmawiał z Bogiem twarz w twarz. Żaden inny człowiek, nie jest o żadnym innym człowieku napisane w Biblii, żeby rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. To jest w drugiej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 33, w wersecie 11 jest napisane, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem jako z przyjacielem. Dalej wiemy, i Żydzi też wiedzą i poważają to, że Mojżesz widział Bożą chwałę. To jest w drugiej Mojżeszowej, znowu rozdział 33, 18, od 18 do 23 wersetu. I dalej czytamy na tym samym miejscu, że nawet jego twarz lśniła od tego faktu, że rozmawiał z Bogiem, że on miał taki mocny odblask na swojej twarzy. Nawet czytamy, że musiał zasłaniać swoją twarz, bo to światło, ten odblask, który promieniował z jego twarzy, był tak mocny, że to po prostu ludzi raziło, że z nim nie mogli normalni ludzie rozmawiać, dlatego zakrywał tę twarz. Też wiemy, że on był mężem Bożym, którego Bóg wybrał, żeby wyprowadzić swój lud naród izraelski z Egiptu. To było bardzo duże zadanie. Ale te fakty wszystkie są bardzo ważne, ale największe znaczenie dla wszystkich Żydów miało to, że przez Mojżesza albo na ręce Mojżesza został dany zakon, przykazania Boże. Ponieważ przykazania i zakon Boży był jakby takim sercem, był w centrum całego żydowskiego życia. Wszystkie te rytuały i przykazania Starego Przymierza, Starego Testamentu były dla Żydów bardzo ważne. I na przykład apostoł Paweł w liście do Rzymian w 2 rozdziale mówi, że Żydzi się nawet chełpili tym, że mają zakon, że mają ten zakon od Boga, że to dla nich było takie wyróżniające, ponieważ żaden inny naród na świecie tego nie miał, tylko Żydzi. Mojżesz nie tylko, przez Mojżesza nie tylko przyszedł ten zakon, tych 10 przykazań, ale on też był autorem, albo w dużej mierze był autorem całego 5 księgu Mojżesza, Pentateuchu. I Żydzi niektórzy uważali, że Mojżesz jest nawet wyższym od aniołów. Mojżesz też miał bardzo ciekawe życie, bo Boża ręka go trzymała jako dziecko. Wiemy przecież, że Faraon wtedy chciał wszystkich chłopców usuwać, ale Bóg się postarał, żeby Mojżesz przeżył. Wiemy, tą historię znamy. Bóg też się zatroszczył, kiedy Mojżesz już spełnił, dobiegł do końca swojego życia, to się Bóg zatroszczył o jego ciało. Czytamy, że Archanioł Michał walczył o ciało Mojżesza. Bóg zadbał o to ciało, dlatego żeby prawdopodobnie, żeby to ciało nie zostało znalezione przez Żydów i żeby Żydzi po prostu z tego sobie nie zrobili jakiegoś bałwana. Między tymi dwoma punktami, początek i koniec życia Mojżesza, było też bardzo dużo cudów. Już mówiłem, że Mojżesz wyprowadził lud z Egiptu, że to był... Przepraszam, to przeszkadza trochę. Że Mojżesz był tym, że dał, przez którego przyszły przykazania Boże. Ale dlaczego to wszystko teraz tak mówię szczegółowo? Jest to, że Bóg i Duch Święty nas wzywa w tym liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale, żebyśmy patrzyli na Jezusa, który jest o wiele większy niż Mojżesz. Ponieważ ten list został napisany do Żydów, a dla Żydów nie było nikogo większego niż Mojżesz, to autor listu pokazuje, tak, Mojżesz jest bardzo dużą, wielką postacią i godzin szacunku, ale Jezus jest dużo większy. I o to chodzi w tych pierwszych 6 wersetach. Podzieliłem tych 6 wersetów na takie 3 części, 3 grupy. To będą wersety od pierwszy werset, potem będzie drugi do 4 i 5 do 6. W pierwszym wersecie chodzi o pokazanie funkcji albo roli, którą miał Jezus Chrystus, Pan Jezus, w porównaniu do Mojżesza. Jeszcze raz przeczytam ten werset, Hebrajczyków 3:1. Przeto, bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Jest tu kilka ciekawych definicji albo kilka ciekawych pojęć, nad którymi bym się krótko chciał zastanowić. Czytamy bracia święci. Przepraszam. Bracia święci. W Nowym Testamencie często jest użyte to sformułowanie bracia, ale nie na każdym miejscu jest napisane bracia święci, ponieważ bracia w kulturze żydowskiej to było po prostu ogólne określenie ogólne określenie bliźnich. To nie musieli być nawróceni, nie musieli być wierzący, tylko to byli ogólnie bliźni. I dlatego, żeby autor tego listu tu wyróżnił, że chodzi o wierzących, odnosi się do wierzących, dlatego pisze bracia święci. Hebrajczyków 10, 10 werset mówi: za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. I werset 14 Hebrajczyków rozdział 10 mówi: jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. I wersety 17-18: a ich grzechów i nieprawości więcej nie wspomnę. I tu właśnie widzimy już na samym początku, bracia święci, że my jesteśmy uświęceni przez ofiarę Jezusa Chrystusa, jak czytaliśmy w rozdziale 10 listu do Hebrajczyków. Więc widzimy już na samym początku tego rozdziału 3, że Pan Jezus Chrystus jest nieskonale większy niż Mojżesz, ponieważ przez Niego jesteśmy uświęceni. Mojżesz nie uświęcał nikogo, Mojżesz tylko był sługą Bożym, dużym sługą Bożym, ale przez Niego nie przychodziło uświęcenie. Dalsze sformułowanie w tym wersecie jest: uczestnicy niebieskiego powołania. Dlaczego to jest napisane uczestnicy niebieskiego powołania? To jest też porównanie ze Starym Przymierzem, ze Starym Testamentem, ponieważ Żydzi w Starym Testamencie byli uczestnikami ziemskiego powołania. Przecież wiemy, że kiedy Mojżesz wyprowadził naród izraelski do ziemi obiecanej, to Bóg dał obietnicę, że wprowadzi swój lud do ziemi, która będzie obfitować miodem i mlekiem. To było takie ziemskie powołanie, taka obietnica ziemska. I żeby to tu odróżnić, mówi tu autor o uczestnikach niebieskiego powołania. Chrześcijaństwo, to znaczy nasza wiara, jest duchowym i niebieskim powołaniem, i mamy duchowe i niebieskie dziedzictwo. I apostoł Paweł mówi w Filipian 3 rozdziale, wersecie 20. Możemy to przeczytać. Filipian 3:20. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Więc nasz dom jest w niebie i jesteśmy obywatelami nieba. To jest jakby nasza pozycja. Tak stoimy przed Bogiem. I Efezjan 1 rozdział 3 werset mówi: jesteśmy tylko cudzoziemcami i pielgrzymami. Albo pierwszy list do Piotra, 2:11. Tam jest napisane tak: jesteśmy na świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. I to było bardzo ważne dla tych żydowskich wierzących, którzy otrzymali ten list, żeby wiedzieli, że nasza wiara i nasze dziedzictwo, nasze powołanie nie jest ziemskie, tylko niebieskie. Bo oni się trzymali tych ziemskich rytuałów, to co było ustanowione w Starym Testamencie. Następnym wyrażeniem albo pojęciem jest słowo zważcie. Zważcie na Jezusa. Co to znaczy zważcie albo zważać na kogoś? Bo przecież skoro to zostało napisane do wierzących, no to jakby wiemy, kto to jest Pan Jezus już i jakby znamy Go w pewnym sensie. Ale pomimo wszystkiego autor pisze: zważcie na Jezusa. I to słowo zważcie, które tam jest użyte, jest bardzo stosunkowo silne słowo. To jest słowo, które oznacza, żeby zwrócić swoją uwagę, całkowitą uwagę, żeby się skupić, żeby patrzeć, żeby jak tylko to jest możliwe, się skupiać na tym. To jest to słowo zważyć. Dlaczego to jest ważne w naszym życiu, żeby zważyć uwagę na Jezusa? Kiedy się w naszych życiach pojawiają próby albo pokusy, albo ciężko trudne sytuacje losowe, albo inne trudne sytuacje, wtedy jest to dobre, żeby patrzeć na Jezusa, żeby się na Nim skupić. Ponieważ też w czasach dzisiejszych dużo jest chrześcijan, którzy są duchowo słabi i którzy walczą ze strachem i z niepewnością. I powodem tego jest, że nie znają głębokości i bogactwa Chrystusa. Apostoł Paweł mówi, że on by chciał jeszcze więcej poznać całe to bogactwo, całe to głębokość, która jest w Jezusie Chrystusie. Pisze na przykład w liście do Kolosan w 2 rozdziale, że on chce dopełnić jeszcze wszystkie udręki dla Chrystusa, dla Kościoła, bo chce pomóc w tym, żeby ta tajemnica i całe bogactwo Chrystusa się objawiło w nas, w Jego ciele, w Kościele. I tu jest od razu pierwsze pytanie do zastosowania, skoro o tym mówimy, że to jest ważne patrzeć na Jezusa. Dwa pytania. Pierwsze pytanie jest, jak to można robić praktycznie, ponieważ to nie jest coś tylko tak powiedzieć, tylko jak można patrzeć na Jezusa praktycznie. No, myślę, że można patrzeć tak, że się czyta Słowo Boże, czyta się Ewangelię, że myślimy i zastanawiamy się nad życiem Jezusa, nad tym, co On mówił, co On robił, że się zastanawiamy nad Jego relacją z Bogiem, z Jego Ojcem, co jest bardzo ważne też dla nas, bo wtedy widzimy posłuszeństwo Pana Jezusa, że On był posłuszny aż do śmierci krzyża. On robił to, co Ojciec mówił, słuchał Ojca i robił to. I my powinniśmy w naszym życiu robić tak samo. I drugie pytanie jest osobiste do każdego z nas, do mnie i do każdego z nas. Czy ja się cieszę z mojego chrześcijańskiego życia, z tego, co mam w Chrystusie? Czy to jest dla mnie i dla Ciebie, dla każdego z nas coś tak pasującego, że chcesz więcej i więcej? Ponieważ apostoł Paweł, który na pewno wiedział dużo więcej niż my wiemy, któremu się Jezus objawił, to on pisze parę razy, że on by chciał więcej i więcej znać. Czy my mamy też takie pragnienie? Ponieważ jeśli tego pragnienia w nas nie odkrywamy, ja się przyznaję, że czasem różnie bywa w moim przypadku, bo sprawy tego życia zagłuszają dużo, dużo innych spraw. Jeśli tego pragnienia nie odkrywamy w sobie, no to powinniśmy zbadać swoje serce i jakoś inaczej się ustawić, ukierunkować. Do tego słowa patrzeć, albo do tego pojęcia patrzenia na Jezusa mam dwie ilustracje, takie obrazy dwa. Pierwsza ilustracja jest z 2 listu do Tymoteusza, z 2 rozdziału. Tymoteusz był młodym człowiekiem, który głosił Ewangelię w Efezie i miał trochę problemy. Miał trochę problemy z ludźmi, którzy głosili fałszywą naukę i którzy przeciwko Tymoteuszowi walczyli i znieważali go. Mówili, że on taki młody jest, że co to on robi, że to nie jest dobre. I z tym miał duży problem. I też miał problem zdrowotny, jak czytamy. Prawdopodobnie miał albo zaczynał mieć wrzody na żołądku z tego stresu całego, bo apostoł Paweł pisze do niego, ty używaj trochę wina ze względu na swój żołądek. I widzimy, że Tymoteusz naprawdę musiał być pod dużym stresem, bo coś takiego to się robi właśnie ze stresu. I co mu apostoł Paweł na to mówi? Jak on się ma zachowywać? Oprócz tej wskazówki, żeby używać trochę wina w celach leczniczych, apostoł Paweł do niego pisze w wersecie 8 tego 2 rozdziału: pamiętaj, że Jezus Chrystus, potomek Dawida, powstał z martwych według mojej Ewangelii. No to przecież Tymoteusz wszystko wiedział, on głosił Ewangelię, Ale pomimo wszystko Paweł mu to jeszcze raz wyraźnie pisze. Bo Paweł przez to, uważam, chciał powiedzieć, to jest ta najważniejsza rzecz w twoim życiu. We wszystkich, wśród twoich wszystkich problemów, żeby pamiętać, że Jezus Chrystus, potomek Dawida, powstał z martwych według Ewangelii, którą głosimy. I druga ilustracja tego patrzenia jest z listu, znowu listu do Hebrajczyków z 12 rozdziału. Na początku 12 rozdziału we wersetach pierwszym i drugim czytamy: skoro my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza, w cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu. Ja przeczytam teraz z Biblii Uwspółcześnionej Gdańskiej. To proszę się nie zdziwić, że trochę inaczej to było przetłumaczone. A w Brytyce jest podobnie przetłumaczone. I werset drugi. Patrząc na Jezusa, Twórcę i Dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę, i zasiadł na prawicy, po prawicy tronu Boga. To jest jakby druga ilustracja tego patrzenia, że powinniśmy mieć Pana Jezusa Chrystusa jako cel przed naszymi oczami. Ponieważ kiedy się biegnie bieg, to nie możemy patrzeć na swoje stopy albo gdzieś na swoje ciało, bo jeśli tak będziemy robić, no to po prostu nigdzie nie dobiegniemy, tylko się będziemy potykać cały czas. Ale jak będziemy patrzeć na cel, to nie tylko będziemy mieli motywację, żeby dobiec do tego celu i szybko dobiec do celu, ale też będziemy mieli kierunek. Nie będziemy się gubić cały czas, bo jeśli nie patrzymy na cel, to myślimy, no, że w tym kierunku pójdziemy, ale potem się na przykład może okazać, że poszliśmy trochę w innym kierunku. Dlatego mamy mieć cel z tych dwóch powodów. Przejdziemy trochę dalej, jeszcze, ale w pierwszym wersecie jest użyte słowo patrz na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. To jest też znowu porównanie do Mojżesza, ponieważ Mojżesz był w pewnym sensie posłańcem, ale Mojżesz nie był arcykapłanem. I Pan Jezus jest posłańcem, w tekście greckim jest użyte słowo apostolos, to znaczy ktoś, kto jest wysłany, i jednocześnie arcykapłanem. Chciałbym, żebyśmy się krótko zastanowili nad tymi dwoma terminami technicznymi. Apostoł, co to jest apostoł? Apostoł jest wysłannik albo ambasador. Pan Jezus Chrystus jest największym wysłannikiem, największym ambasadorem, którego Bóg Ojciec wysłał na ziemię. Co taki ambasador robi? Taki wysłannik reprezentuje całą moc państwa albo władz, którego wysłały. Tak samo Pan Jezus Chrystus reprezentuje całą moc, sprawiedliwość, miłość i łaskę Bożą. Ambasador nie tylko reprezentuje, co jest ważne, ale ambasador też przemawia w imieniu tego, który go wysłał. To znaczy ambasador ma taki sam autorytet, jak ten, kto go wysyła. I to było jak najbardziej prawdziwe w przypadku Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział, bo nie ja mówiłam sam od siebie, ale ten, który mnie posłał, Ojciec, on mi dał nakaz, co mam powiedzieć i co mam mówić. To jest Ewangelii Jana 12:49. To było słowo apostoł, następne jest arcykapłan, albo najwyższy kapłan, jak jest w najnowszych tłumaczeniach pisane. Arcykapłan jest pośrednik między Bogiem i człowiekiem. Wiemy ze Starego Testamentu, ze Starego Przymierza, że w zakonie zostało w tym systemie kapłaństwa byli kapłani i był zawsze jedyny arcykapłan, który raz w roku wchodził po specjalnych przygotowaniach, wchodził w miejsce na święcie raz w roku. I miał taką bardzo szczególną funkcję, takie zadanie, że musiał najpierw przebłagać Boga za grzechy swoje i potem przebłagać Boga za grzechy całego ludu. To było raz w roku. I każdy rok się to powtarzało. I to było też bardzo niebezpieczne zadanie, bo z historii żydowskiej wiemy, że taki arcykapłan musiał być specjalnie zabezpieczony, na nogę mu coś przywiązywano, żeby jeśli ten arcykapłan by po prostu nie miał łaskę przed Bogiem i by tam zginął w tym miejscu najświętszym, żeby go tam można z tego miejsca zabrać. Więc to była bardzo poważna sprawa, zadanie arcykapłana. Pan Jezus Chrystus jest naszym najlepszym, największym arcykapłanem, ponieważ nie tylko, że to znaczy Pan Jezus Chrystus jest Synem Bożym, dlatego jest najlepszym arcykapłanem i jest najlepszym arcykapłanem dlatego, że On tą ofiarę, to wejście w miejsce najświętsze musiał zrobić tylko raz. W tym momencie, kiedy poniósł ofiarę na nas na krzyżu, to Jego ofiara była doskonała. Ponieważ On nie musiał ofiarować za swoje grzechy, tak jak wszyscy inni arcykapłani Starego Testamentu, tylko On nie miał tego grzechu. On przyszedł tylko z naszymi grzechami i przyniósł doskonałą ofiarę. Ten temat arcykapłana albo arcykapłaństwa Pana Jezusa Chrystusa będzie w liście do Hebrajczyków wieści rozwijany w następnych rozdziałach. Będziemy o tym mówić przez następne razy. Też Pan Jezus Chrystus jest arcykapłanem innego porządku niż w Starym Testamencie, bo w Starym Testamencie to kapłaństwo zostało ustawione przez Mojżesza, a Pan Jezus Chrystus jest arcykapłanem, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, według porządku Melchisedecha. To też są bardzo ciekawe sprawy, które ale później, o których będziemy później rozmawiać. Co przez to autor listu chce powiedzieć, że Pan Jezus Chrystus jest arcykapłanem akurat teraz w tym tekście? Mówiliśmy, że ten tekst jest skierowany do wierzących Żydów, którzy ale jeszcze dalej walczą trochę ze swoimi starymi rytuałami i ze starym przymierzem, z tym systemem kapłaństwa. Przez to chce autor listu powiedzieć, że Pan Jezus Chrystus jest wystarczający, że On jest dużo więcej niż to, co było w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie. Że ci arcykapłani, którzy tam ofiarowali, już teraz są niepotrzebni, ponieważ mamy tego najlepszego, najwyższego arcykapłana. To był werset pierwszy. Teraz wersety 2-4. Wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. Uznany on bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większa cześć ma budowniczy od domu, który zbudował. Tu jest bardzo ciekawe zauważyć, że autor nie mówi wprost, że Pan Jezus Chrystus jest wyższy od Mojżesza, ponieważ Mojżesz był bardzo poważany wśród Żydów, dlatego to autor mówi, robi tak bardzo delikatnie. Zastanówmy się nad pierwszą częścią wersetu drugiego. Tam jest mowa o wierności Pana Jezusa Chrystusa, nie o Mojżeszu, tylko o Panu Jezusie Chrystusie. Jest napisane, że Pan Jezus Chrystus zrobił to, co Ojciec mu dał do zrobienia, co mu polecił w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, w wersetach 38 i 39. Pan Jezus mówi, wstąpiłem bowiem z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. A to jest wola Ojca, który mnie posłał, abym nie stracił nic z tego wszystkiego, co mi dał, ale abym to przeżył w dniu ostatecznym. Więc Pan Jezus Chrystus zawsze wypełniał wolę Ojca. On był zawsze wierny w tym, że słuchał i że robił to, co usłyszał. Mojżesz to robił podobnie. Mojżesz był też wierny i Mojżesz był posłuszny. Bo druga połowa tego wersetu drugiego mówi o wierności Mojżesza. Podobnie jak Mojżesz był w całym jego domu. To jest z trzeciej Księgi Mojżeszowej 12:7, gdzie Bóg mówi o Mojżeszu: lecz nie tak jest z moim sługą Mojżeszem, który jest wierny w całym moim domu. Więc Bóg wyróżnia Mojżesza i mówi: on jest moim sługą i jest wierny w całym moim domu. Mówiliśmy, że Mojżesz wyprowadził naród izraelski z Egiptu, że Bóg przez niego uczynił wiele, wiele cudów, że wiernie prowadził lud przez 40 lat na pustyni. Oczywiście były okazje, były takie dwie sytuacje w życiu Mojżesza, kiedy Mojżesz nie był posłuszny. I to też było dla Mojżesza przykre na koniec jego życia. Były dwie sytuacje, kiedy Mojżesz zabił Egipcjana w swoim gniewie. To na pewno mu Bóg nie powiedział. I druga sytuacja była, że Mojżesz na polecenie Boga, że ma przemówić do skały, żeby wyszła woda z niej, to Mojżesz w tą skalę uderzył swoim laską swoją. Ale pomimo tych dwóch sytuacji, to posłuszeństwo było wzorcem życia Mojżesza. Mojżesz był oprócz tych dwóch sytuacji posłuszny. Zastanówmy się krótce, o co tu chodzi w tej posłuszności, jakie są sfery posłuszności. W tym wersecie jest napisane, że jest wspomniane, że Mojżesz był wierny w swoim domu. A to słowo dom, które tu mamy przetłumaczone, ono brzmi w greckim tekście brzmi to oikos, to jest dom, ale to nie jest tylko dom w sensie budynku, ale to jest, moglibyśmy powiedzieć, całe gospodarstwo domowe, wszystko, co do tego domu należy. Nie tylko dom, budynek, tylko to, co jest w tym domu, to, żeby ten dom mógł funkcjonować. I czytamy, że Mojżesz był wiernym szafarzem i wiernym sługą tego domu. Ale tu jest też bardzo ważne, żeby zauważyć, że Mojżesz był szafarzem, że był sługą tego domu, ponieważ sługa nie jest właścicielem domu, do niego nie należy ten dom. On nim zarządza, tym domem, dla właściciela, jak najlepiej umie, żeby to dla właściciela było co najlepiej. I Mojżesz zarządzał tym domem Bożym i Bóg powiedział: on jest moim wiernym sługą, który dobrze zarządza moim domem. Ale w porównaniu do Pana Jezusa Chrystusa, jak dalej powiemy, Pan Jezus Chrystus jest też sługą, ale on jest budowniczym tego domu. Do niego należy ten dom. Ten dom, o którym czytamy, to jesteśmy my, to jest Kościół. Czytamy w liście do Efezjan w drugim rozdziale we wersecie 19. Czytamy, co to jest, albo czym jest dom Chrystusa. A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami z świętymi i domownikami Boga. Więc dom Boży to jest Kościół w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu. I ponieważ Mojżesz był wiernym sługą w tym domu, Bóg mu dał dary, Bóg do niego przemawiał i Mojżesz czynił to, co Bóg do niego mówił. To jest pytanie dla nas, nad którym się warto zastanowić. Pytanie do mnie i do każdego z nas. Czy ty jesteś wiernym sługą? Tak jest napisane o Mojżeszu i o Panu Jezusie Chrystusie, że oni są wiernymi sługami. Oczywiście my nie jesteśmy, nie robimy tak dużo jak Mojżesz na przykład, bo Mojżesz był szczególny sługa Boży. Mojżesz miał szczególną funkcję. I Pan Jezus Chrystus jako Boży Syn jest naszym zbawcą. To jest szczególna, bardzo szczególna funkcja. Ale czy każdy z nas, czy jestem wiernym sługą? Bo Każdy z nas otrzymuje w momencie nawrócenia, dostajemy Ducha Świętego i każdy z nas otrzymuje dary duchowe. Po co te dary utrzymujemy? Otrzymujemy te dary, żeby przez te dary budować innych w Kościele. Mamy braci, mamy siostry, którzy mają dar na przykład nauczania, którzy mają dar proroctwa, objaśniania Słowa Bożego. Są inni, którzy mają taką dobrą zdolność do tego, żeby mówić Ewangelię dla innych. I to są wszystko dary, które Bóg daje, żeby budować swój Kościół. I my powinniśmy być wierni w tych darach, w używaniu tych darów. Jeśli zbadamy swoje serce, a dochodzimy do wniosku, że nie jesteśmy wierni w tych darach, to musimy to zmienić, żeby Bóg na końcu naszego życia mógł powiedzieć tak, przyjdź do mnie, mój sługo wierny. Myślę, że to by było bardzo fajne, kiedy Bóg by na końcu tak mojego życia tak mógł do mnie powiedzieć. Mówią, że na początku tego trzeciego rozdziału chodzi o porównanie Pana Jezusa z Mojżeszem. Nawet temat kazania jest, Pan Jezus Chrystus jest lepszy niż od Mojżesza. Więc już powiedziałam, że podczas kiedy Mojżesz i Jezus byli oboje wierni, że była różnica, że Mojżesz był wierny jako sługa w domu, który ale nie należał do niego, który mu dał Bóg, żeby sprawować szafarstwo, ale że Pan Jezus Chrystus jako Boży Syn jest budowniczym tego domu, że On jest właścicielem tego domu. To jest duża różnica też dla tych Żydów wtedy, żeby sobie zdać z tego sprawę, że to jest jakby w ogóle jeszcze inaczej, że nie tylko sługą, szafarzem, tylko właścicielem domu. W czwartym wersecie czytaliśmy, bo każdy dom jest przez kogoś zbudowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. To jest bardzo jasne wyrażenie boskości Pana Jezusa Chrystusa w tym odcinku. Przejdę jeszcze do wersetów 5 i 6. Tam czytamy tak. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem jego, a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność i chwalebną nadzieję. Więc dużo z tego już powiedziałem, że Mojżesz był sługą i Pan Jezus Chrystus jest sługą i budowniczym tego domu i właścicielem domu. I chciałbym jeszcze, żebyśmy się zastanowili nad tym, kiedy my jesteśmy częścią Jego domu. Jak można stwierdzić to, że ja należę do Jego domu? Bo tu jest napisane, jeśli tylko aż do końca zachowam niewzruszenie, ufność i chwalebną nadzieję. Muszę przyznać, że to miejsce jest czasem może trudne, bo często wierzący, niektórzy często uważają, że tu chodzi o coś, co my musimy robić, że my musimy się czegoś trzymać, żeby dalej zostać częścią tego domu. Ale myślę, że to tak nie jest, ponieważ jeśli już nic nie mogliśmy zrobić do tego, żeby zostać zbawieni, bo nowe narodzenie to jest łaska Boża, to przychodzi od Boga, to tak samo nie możemy jakby trzymać się tego, żeby my zostaliśmy częścią tego domu, że to Bóg robi. Nawet czytamy, że Bóg w liście do Filipian w drugim rozdziale, w wersecie 23, czytamy, że Bóg nam daje chęć wykonania i pragnienie, że to wszystko przychodzi od Boga. Więc to, co tu czytamy, że jeśli zostaniemy, że jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność i chwalę, nadzieję, to nie może być, że my musimy coś starać się zachować, tylko tu chodzi o to, że kiedy dobiegamy do końca naszego życia i zachowaliśmy tę ufność i chwalę, nadzieję, jak to tu jest napisane, to wtedy jest dowodem tego, że jesteśmy częścią Jego domu. Że to jest... Czasem się zdarza przypadek, że na przykład słyszymy o jakiejś osobie, która odpada od wiary, albo odchodzi z Kościoła, albo odchodzi po prostu od Jezusa. I wtedy się pojawia pytanie, czy to jest możliwe, żeby zgubić zbawienie? Nie. To jest tylko dowód tego, że ten człowiek usłyszał, ale że nie był tak naprawdę częścią tego domu Jezusa, ponieważ po prostu odszedł. To jeszcze w liście do Hebrajczyków na różnych miejscach będziemy o tym mówić. I dlaczego to autor listu do Hebrajczyków tu pisze w tym 6 rozdziale? Więc właśnie dlatego, że ponieważ to było słowo skierowane do wierzących Żydów, którzy ale jeszcze musieli wzrastać swoje wierze, to on ich chciał zachęcić w to, żeby wytrwać, żeby patrzeć na Jezusa i pokazać im, że na końcu ich życia, jeśli wytrwają w tym, że to będzie dowodem tego, że są częścią domu Chrystusa. Dochodzimy do wniosków. Mam dwa wnioski z tego tekstu. Takie streszczenie też można powiedzieć. Więc ten odcinek tekstu Hebrajczyków, 3 rozdział 1-6 wersetu mówi o dwóch bardzo ważnych rzeczach, żeby zapamiętać. Po pierwsze, musimy się sami badać i dbać o to, żeby nasza wiara była prawdziwa. Oczywiście my sobie nie możemy dodać wiary, ale musimy się zbadać, czy ta wiara jest prawdziwa. To jest w 2 liście do Koryntian, 13 rozdział 5 werset, albo w Ewangelii Mateusza Pan Jezus ostrzega i mówi: wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wiele cudów? To znaczy, będą wierzący, którym Pan Jezus powie: nie, wy nie należycie do tego. I żeby to niebezpieczeństwo wyeliminować w naszym życiu, to musimy się badać, czy nasza wiara jest prawdziwa. Sami albo rozmawiając z kimś i przed Bogiem badać się. I zadbać o to, żeby jeśli zauważymy, że coś jest, nie jest w porządku, zadbać o to, żeby to naprawić. Bo potem Pan Jezus w Ewangelii do Mateusza mówi dalej: a wtedy im oświadczę, nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. I to bym nie życzył nikomu, żeby to usłyszeć z ust naszego Pana. I po drugie, drugi taki wniosek, streszczenie jest, że jesteśmy napominani i zachęcani do tego, my, którzy już uwierzyliśmy, jesteśmy zbawionymi chrześcijanami, żebyśmy patrzyli na Jezusa, żebyśmy nie powiedzieli sobie: o, to było ważne tylko, żeby usłyszeć Ewangelię, żeby uwierzyć, ale teraz bardzo dużo takich różnych rzeczy, też bardzo ważnych, tym będziemy wzrastać i tym się zajmować. Nie. Fundamentem tego wszystkiego jest Pan Jezus Chrystus. Musimy cały czas na Niego patrzeć i poznawać Jego życie, Jego posłuszeństwo, to, co On nauczał, to, co On myślał, jak On się modlił, jak rozmawiał z ludźmi, żeby to poznawać. To jest bardzo ważne. Bo On jest wystarczający, w sensie, że On jest wszystkim, co nam jest potrzebne. W liście do Kolosan w 2 rozdziale, w 10 wersecie jest napisane: i jesteście dopełnieni w Nim, to znaczy jesteście udoskonaleni i udoskonaleni w czasie, w sensie zrobieni doskonałymi w Nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. Pan Jezus Chrystus jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy, czytamy w liście do Kolosan. On jest Twórcą wszystkiego, On jest głową i On jest tym najwyższym i my powinniśmy Go naśladować, powinniśmy Go poznawać i patrzeć na Niego. To jest dzisiejsze przesłanie. Amen.